Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Arkadiusz Dąbrowski, szef miejskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ale zanim popolitykujemy trochę, to porozmawiamy jeszcze o orkiestrze. Jeszcze jedno wspomnienie tego, zwłaszcza, że brał pan czynny udział w tym wszystkim, co działo się w Zielonej Górze ze strony organizatorów, ze strony sztabowców. Osobiście poprawiłby pan coś w tak zorganizowanym finale? Czy to za szybko, żeby o tym mówić? Zawsze są jakieś niedociągnięcia.
Na pewno niesamowite przeżycie i cieszę się, że mogłem być częścią tego sztabu w tym roku. Mogłem zobaczyć to wszystko od środka. To jest naprawdę ogrom pracy organizacyjnej, a także ogrom w ogóle pracy, bo trzeba poświęcić naprawdę wiele godzin swojego czasu, żeby to wszystko dopiąć.
Filip Gryko, że wejdę w słowo, który był tu wczoraj świeżo po sztabie, bo właściwie pospał kilka godzin. Miałem wrażenie, że był tak wypompowany. Dawno pana Filipa nie widziałem w takiej formie. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, natomiast też podkreślał to, że to mnóstwo godzin wyjętych z życiorysu.
Dokładnie, natomiast na pewno naładowani jesteśmy taką pozytywną energią. Widzieliśmy naprawdę wielkie zaangażowanie ludzi, którzy pomimo niesprzyjającej aury, bo jednak ta styczniowa aura jest różna, czasem pada śnieg, wielką orkiestrę, to już 26 finał.
To było zimno po prostu.
A to było naprawdę zimno i ci wolontariusze chodzili po mieście, zbierali, ludzie wrzucali tam niezłe kwoty, bo sam widziałem, że to naprawdę, no bijemy rekordy, teraz znowu rekord padł. I to nakręca do kolejnej pracy, chociaż faktycznie, no byliśmy zmęczeni, nie ukrywajmy, bo to jest wiele godzin naprawdę poświęconych, dopiąć wszystko, te zespoły wszystkie na scenie, sceny, koordynacja tego wszystkiego, logistyka, to są naprawdę trudne sprawy, wszystkie zezwolenia, dokumentacja, przecież to musi wszystko być zgodne z obowiązującymi przepisami. Ja jestem pełen podziwu, naprawdę. Miałem swoją tam małą działkę, byłem odpowiedzialny za imprezy okolicznościowe, natomiast cały ogrom spoczywał właśnie na Filipie, był
szefem sztabu. No był szefem sztabu, wiedział, na co się pisze.
Tak, chłopaki, którzy ogarniali tą dużą scenę, dziewczyny z małej sceny, naprawdę wielkie słowa, moje wielkie słowa uznania dla nich, bo dobrze wiem, ile ich to kosztowało.
Ja mam wrażenie, że podobnie reagowali zielonogórzanie, że też potrafili docenić to, jak zostało to wszystko zorganizowane, jak się sprofesjonalizował finał w Zielonej Górze, bo z tymi finałami bywało różnie. Osoby, z którymi miałem okazję porozmawiać, które były po prostu, wybrały się na deptak, czy to posłuchać koncertów, czy po prostu pouczestniczyć w tym wszystkim, co się dzieje, i że było naprawdę nieźle, nie ma się czego wstydzić. Jeśli ktoś oglądał relacje w TVN-ie, to też widział, że Zielona Góra nie odstawała od tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce, ba nawet podobno ludzie z TVN-u mówili o tym, że światełko, które się pojawiło w Zielonej Górze, to no, po Warszawie można byłoby śmiało mówić, że to numer jeden w Polsce. Także dobrze, że taka informacja poszła w świat, że w Zielonej Górze można to zrobić, tak, i że zasługujemy na miano tego.
To prawda, ja nie jestem może ekspertem od tego rodzaju rzeczy, organizacji imprez, natomiast można uznać za ekspertów właśnie przedstawicieli TVN-u i oni jasno podkreślali, że faktycznie to przygotowanie tegoroczne było w pełni profesjonalne. Sama wizualizacja sceny, wszystkie nagłośnienie.
Robiło
tam wrażenie. No i oczywiście światełko do nieba także bardzo pozytywne komentarze ludzi, którzy uczestniczyli, byli pod sceną też. Przecież chociaż atmosfera pod sceną była gorąca, bo naprawdę ciekawe gwiazdy występowały w Zielonej Górze. To też świadczy o tym, że kiedy jest rozgrywany wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że te gwiazdy chciały do Zielonej Góry przyjechać, tak? Bo to też nie jest takie łatwe, kiedy propozycje są z całej Polski.
Oczywiście.
W zasadzie do wyboru. To świadczy także bardzo dobrze o sztabie zielonogórskim, który zdobywa coraz większe doświadczenie i można powiedzieć, że ten finał naprawdę już wyglądał tak, że nie mamy czego się
wstydzić. No ja pamiętam, kiedy z organizatorami finału rozmawiałem 2 lata temu, mówiłem mi, jak będziecie próbowali kolejny raz, a to jeszcze nie wiadomo, a zobaczymy, bo to rzeczywiście nie było tak, jak być miało. Po kolejnym roku mówią, a zobaczymy, nie wiadomo, jak to będzie, czy będzie się chciało, bo to jednak dużo, dużo wysiłku i dużo poświęconego czasu. Wczoraj zapytałem pana Gryko, czy już myśli o kolejnym finale. Mówię, że na razie musi wstudzić emocje i odpocząć, czyli to też nie jest wszystko postanowione, aczkolwiek no myślę, że nic tak nie cieszy, jak potem wysłuchanie opinii osób takich postronnych, zupełnie niezwiązanych z tym wszystkim, co się działo. Chociaż samych wolontariuszy pewnie i opiekunów, rodziców też. Wielka Orkiestra to zawsze dużo historii różnego rodzaju.
Tak.
Dużo rzeczy się dzieje, mniej lub bardziej wzruszających. Wczoraj jeden ze sztabowców mówił mi o tym, jak transportowali pieniądze gdzieś do banku. W tym roku było to inaczej zorganizowane, bo mBank, który za to odpowiadał, nie organizował konwojów. Mówił, że poproszona została policja i mówił, że czuł się tak profesjonalnie, w cudzysłowie, obsłużony przez policję, że zrobiło to wrażenie, tak, że panowie niesamowicie profesjonalnie podchodzili do tego.
Brałem udział w transporcie tych pieniędzy i nosiłem te worki, naprawdę ważyły. No tak. W sumie mogłem poczuć tą wagę pieniądza. No, zebraliśmy, no, już mówiłem, że kolejny rekord padł. Naprawdę, no, bardzo się cieszę, że mogłem to zobaczyć od środka, bo to zupełnie, daje mi to też zupełnie inny obraz.
Oczywiście.
A ilość osób zaangażowanych, którzy społecznie oczywiście włączają się. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, szanowni państwo, może kojarzy się tylko dobrze, naprawdę, bo efekty przecież są tego w szpitalach. Coraz więcej historii, na przykład zgłosił się kolega do mnie, który rozpoczął swoją działalność fotobudka. Dwa tygodnie temu rozchorowało się dziecko, dosyć poważnie, trafiło do szpitala, mówi, na sprzęcie cały czas tylko oznakowania, logotypy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zgłosił się po prostu, że chce użyczyć fotobudki, bo to mu dało po prostu też dużo do myślenia.
Odwdzięczyć się w jakiś
sposób. Tak. Następny mój przyjaciel z ławy szkolnej, z technikum, był wielkim przeciwnikiem Jurka Owsiaka. Dziecko się urodziło jako wcześniak, przebywało w inkubatorze, który był zakupiony także ze środków Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mój kolega zmienił swoje punkt widzenia o 180 stopni. Dzisiaj jest jednym z najbardziej wspierających jakby Wielką Orkiestrę.
I takich historii jest
całe mnóstwo, na pewno.
Telewizja, która transmitowała, TVN, podczas tych wejść z różnymi osobami rozmawiali. Oni też nie przedstawiali tylko tego, co się dzieje pod względem imprezowym, nazwijmy to, ale też historię wolontariuszy, historię osób. I kilka takich historii było wyjątkowo wzruszających, nawet jeśli chodzi o ludzi z Zielonej Góry, który właśnie połączył sprzęt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i teraz w ramach tego, że kiedyś ten sprzęt pomógł i dzieciakom, czy komuś z ich rodziny, z najbliższych, to teraz sami się odbywa.
Ja nie mogę właśnie zrozumieć tego. Brakowało mi, panie redaktorze, w tym roku, że nie było wojska, tak? Że polityka prowadzona przez obecny rząd jest jakby wymierzona.
W niektórych, powiedzmy otwarcie, w niektórych miejscach w Polsce byli żołnierze, którzy brali czynny udział. Większość osób była zdziwiona, że do Zielonej Góry przyjechał totalnie niespodziewanie pan generał Żalski, niegdyś naczelny dowódca polskich sił zbrojnych. On mówił, że on przyjechał tutaj, żeby występować w imieniu żołnierzy Wojska Polskiego. Taka kompletnie niespodziewana wizyta, no jednak człowiek bądź co bądź wyjątkowo zasłużony dla armii polskiej i to nie tylko z perspektywy polskiej, ale też z perspektywy zagranicy. Człowiek doceniony na całym świecie. Pewnie też mu się to trochę nie podobało, że tych żołnierzy jest mniej na ulicach, no ale zasłużyła im bywało różnie, tak? No, kiedyś było tak, że zawsze byli to strażacy, żołnierze, policjanci. W tej chwili policjanci pomagali, wykonywali swoją pracę. Żołnierzy było nieco mniej, ale byli. W niektórych miejscach w Polsce byli i to też dobrze pewnie się czy ich przełożonych.
No jasne, bo oczywiście. Natomiast mówię, Wielka Orkiestra to wspaniała rzecz. Tutaj wiele tych historii, które słyszałem o sprzęcie, który na przykład był zakupiony do naszego zielonogórskiego szpitala 10 lat temu, wymaga już wymiany i był zakupiony 10 lat temu właśnie z funduszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Takich historii, tak jak pan już wspomniał, jest na pewno kilka.
800 milionów w skali 26 lat. 800 milionów złotych to nie jest bagatelna kwota, to jest naprawdę ogromna moc pieniędzy. No i te pieniądze zostały wpompowane, mówiąc w cudzysłowie, w szpitale i ten sprzęt, no, pomaga, tak? Jeśli się jeszcze do końca nie zestarzał, ale przez cały czas jest systematycznie wymieniany. Teraz orkiestra wróciła do korzeni niejako i znowu zbiera pieniądze na te najmniejsze dzieciaki.
Czytałem niedawno właśnie wywiad z pewnym zielonogórzaninem, który 26 rok już teraz był wolontariuszem, nawet w okresach, kiedy wyjechał za granicę do pracy, to przyjeżdżał na sam finał, żeby zgłaszać się jako wolontariusz i wspominał właśnie, jak pierwsze zbiórki by zbierali pieniądze do worków na śmieci.
No, partyzantka,
bo wtedy,
to
tak, totalna partyzantka, nie było żadnych puszek. No dzisiaj to już naprawdę jest tak, że wszystkie puszki są rejestrowane, zbierane. Później, nawet jeżeli wolontariusz się z takiej puszki by nie rozliczył, to wiemy, gdzie go znaleźć.
No, następna sprawa, że też się to mocno sprofesjonalizowało pod względem sprzętowym. Mamy chociażby Hertz, który dawał GPS-y dla wolontariuszy, tak żeby łatwo było ich zlokalizować. To też podnosi poziom organizacyjny, ale też poczucie bezpieczeństwa samych tych często młodych ludzi, bo niejednokrotnie widzą, że ktoś rzuca po 100, po 200 zł i mówią, kurczę, ile ja już mam w tej puszce, tak? A no, bywa różnie w różnych miejscach.
Tak, tak, to prawda, widać naprawdę duże zaangażowanie wolontariuszy. Bardzo cieszyło mnie także, że czasem całe rodziny się zgłaszały. To chodziło o rodzeństwo z rodzicami i rodzice, i oni byli zgłoszeni, zarejestrowani jako wolontariusze. Naprawdę widać, że Polacy chcą włączać się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, chcą pomagać i to cieszy.
No i pokazał to też ostateczny wynik w Zielonej Górze. Ponad 320 tysięcy tych pieniędzy, oczywiście będzie więcej, jak zakończyły się aukcje. W całym kraju na moment zakończenia orkiestry ponad 80 milionów złotych i też oczywiście będzie tych pieniędzy więcej, bo cała ta machina kręci się do wiosny. No więc to pokazuje jednoznacznie, że ludzie chcą, pomagają. No i dobrze.
No tak, i jestem po prostu ciekaw, jeżeli ta tendencja utrzyma się bicia rekordów, jakie to pieniądze będą zbierane za kilka lat, bo z roku na rok coraz to większe rekordy padają.
No. Zwłaszcza, że już nieraz mówiono, tak, po tam 5., 10., 15. finale, że to już się trochę przeżyło, że część osób już przechodzi obojętnie obok orkiestry, że to jest już na tyle takie powszechne. Niektórzy mówili, że już się powoli robi obciachowe, no jak się okazuje, jest wręcz przeciwnie, bo właściwie z roku na rok tych pieniędzy jest coraz więcej. Oczywiście tak. Niektórzy uznają, że Jerzy Owsiak, jego fundacja to kontrowersyjne postaci. Niektórym zależy na tym, żeby ich trochę dyskredytować. No, każdy może mieć swoje
zdanie. Tego, panie
redaktorze,
nie mogę zrozumieć, bo w zasadzie fundacja jako podmiot, który ma, podlega pewnym przepisom, kontrolom.
Bardzo restrykcyjnym, jak każda fundacja.
Oczywiście. I teraz te wszystkie oskarżenia skierowane w Jurka Owsiaka, czasem bardzo poważne, mówiące o jakiejś defraudacji pieniędzy czy coś, no gdzie, jeżeli by doszło do takiej sytuacji, to na pewno kontrole, które podlega fundacja, wykazałyby takie defraudacje, jeżeli one by w ogóle istniały. Ja w ogóle w te defraudacje nie wierzę. Cieszę się, że Jurek Owsiak robi wiele dobrego. W każdym szpitalu w Polsce, podejrzewam, jest sprzęt zakupowany w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i dzisiaj ludzie, którzy doświadczyli tego dobra, czasem ten sprzęt ratował im życie, dobrze wiedzą, że gdyby tego sprzętu nie było, to dzisiaj prawdopodobnie już nie mogliby wspierać Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tylko obserwowaliby to wszystko gdzieś tam z pozycji chmurek albo...
No inna sprawa, że Owsiakowi się jeszcze chce. Człowiek, nie wypominając nikomu wieku, jest po 60. Ten czas szybko przeleciał, tak? Kiedy jeszcze, jako powiedzmy młody 40-latek zaczynał całą tą akcję pełen energii. Można byłoby powiedzieć, że na przestrzeni lat trochę mu się znudzi. Jak się okazuje, cały czas jest w formie. Niektórzy nie mogą mu wierzyć, patrząc
tak,
na
zgadza się. Ja bardzo podziwiam Jurka Owsiaka, także z tego powodu, że on sobie z tym jakoś radzi, tak? Z tą całą krytyką, no bo tak, jeżeli poświęca swój czas, jeżeli organizujesz, to jest potężne przedsięwzięcie w skali kraju, a później słuchasz, no ostatni też wyrok sądu w Słubicach, tak, po Woodstocku, to kolejna impreza, którą organizuje Jurek Owsiak, może o innym charakterze, natomiast te wszystkie ciosy wymierzone w Jurka Owsiaka, że on się nie poddaje, że on dalej chce to robić, ja jestem pełen podziwu. Nie jeden z nas już dawno by sobie powiedział, a po co mi to, a po co ja mam słuchać, przecież każdy z nas ma rodzinę. Takie rzeczy się odbijają tak, że on, na najbliższych, często rodzice właśnie bardzo źle reagują i nieraz jak się poczyta takie, że się tak wyrażę, intymne wywiady z politykami. Politycy potrafią sobie radzić właśnie z taką krytyką, która spływa na nich z mediów, czy też z takiego feedbacka płynącego od Polaków. Natomiast bardzo ciężko to się nieraz odbija na rodzinach, na dzieciach, na rodzicach. Ja jestem pełen podziwu dla Jurka Owsiaka, że jemu się ciągle chce.
No i wszystko wskazuje na to, że nadal mu się będzie chciało, bo gdyby chciał zrezygnować, to jest idealny moment, żeby powiedzieć dziękuję bardzo serdecznie. Tak. Na koniec finału nie zrobił tego, czyli orkiestra będzie grać dłużej, jak mówi się popularnie, do końca świata. Tak. I o jeden dzień dłużej. A to, że gra jeszcze na całym świecie, to już jest w ogóle ewenement. No ale też takie miłe rzeczy, jak nominacja do Nagrody Nobla, to też nobilituje.
Tak, oczywiście.
Używając tego słowa, takie osoby, które są zaangażowane, bo to przecież Jerzy Owsiak oczywiście jest twarzą.
Nie wiem, czy jest
tak,
taka druga akcja gdzieś na świecie, o podobnym charakterze oczywiście, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Myślę, że jest to taki ewenement w skali chyba świata.
No, a czasami po prostu jako Polacy nie doceniamy tego rodzaju historii, ale to już jest temat na zupełnie inną historię. Jak pan zareagował na to, jak usłyszał pan, że wojewoda uchyla uchwałę dotyczącą budowy parkingu na ulicy Władysława IV. Zdziwił się pan?
Zdziwiłem się, powiem szczerze, dlatego, że nie sądziłem, że wojewoda będzie tak mocno ingerował właśnie w sprawy miejskie Zielonej Góry. Wiadomo, jest pewien tutaj dualizm władzy w naszym województwie, gdzie marszałek ma swoją siedzibę w Zielonej Górze, wojewoda jest w Gorzowie. Dziwię się po prostu, że wojewoda ingeruje w takie przyziemne sprawy miasta. Myślę, że to są rzeczy, które powinny być rozstrzygane na poziomie tutaj.
Oczywiście można na to spojrzeć z różnych stron. Wojewoda ma kompetencje, ma takie możliwości. Tak. Wojewoda może oceniać pewnego rodzaju dokumenty i to zrobił, znalazł jakieś uchybienia, uznał, że wytłumaczenie ze strony miejskiej jest dla niego niewystarczające, co oznacza, że tego nie będzie. Chociaż ja słyszałem też takie głosy, że dziwnym jest, że wojewoda z Gorzowa patrzy na to, że wyciętych zostanie w Zielonej Górze 14 drzew, i uznaje, że inwestycja nie może powstać w tym miejscu, mimo głosów mieszkańców, którzy w tej ankiecie, która była przeprowadzona w 90% wypowiedzieli się za tego rodzaju inwestycją. No, specyficzne jest to.
Sytuacja jest trudna, no niestety w Zielonej Górze doszliśmy do takiego, do pewnej takiej granicy, gdzie w zasadzie każdy ruch magistratu jest krytykowany. Zawsze każda inwestycja niestety wiąże się z jakimś przekształceniem terenu. No ciężko teraz, no gdzie my mamy te parkingi teraz budować? To mamy wyburzać bloki i budować na ich miejsce parkingi?
Tak, wie pan, zawsze jak mantrę są tacy, którzy powtarzają, no nie po to łączyliśmy się z gminą, żebyśmy teraz nie budowali, no. No i tak. Oczywiście, no można powiedzieć, zbudujmy parking w Jarogniewicach czy w Kiełpinie. Może być 17-poziomowy, proszę bardzo, zbudujmy sobie. Tylko po co, tak? To jest oczywiście przykład przerysowany absolutnie, ale są tacy, którzy mówią, inwestycje w budownictwo mieszkaniowe nie w Zielonej Górze, tylko proszę bardzo w dzielnicy Nowe Miasto.
Tak,
i tak dalej.
A ci z Nowego
dalej.
Miasta powiedzą, nie po to budowaliśmy się
dom, żeby
poza
mieć blokowisko
miastem, żebyśmy mieć blokowisko. Tak, no jest. I tutaj się krąg zamyka. Niestety, kiedy projektowano te osiedla, często pierwsze budynki, kiedy powstawały gdzieś w latach 60., 70., nikt nie zakładał, że dzisiaj, że standard życia tak się podniesie, że na przeciętną rodzinę będą przypadały dwa samochody. Tych miejsc parkingowych po prostu brakuje. Sami tego doświadczamy
na co dzień.
W każdym
mieście w Polsce ich brakuje. Do tego nie ma
oczywiście
absolutnie żadnych. Ja powiem więcej, w każdym mieście europejskim tych miejsc brakuje.
Jasne,
to jest
zupełnie inna kwestia. Jasne. To jest, nawet słyszałem taką anegdotę, że w Paryżu każdy samochód jest po prostu, jak znajdziesz w Paryżu samochód bez jakiegoś tam wgniecenia, no to już jest naprawdę
ciężko,
lekki cud, dlatego, że jest po prostu tych samochodów tak dużo, że bardzo często dochodzi do stłuczek różnego rodzaju. Zielona Góra też jest miastem zakorkowanym. Ja dzisiaj do pracy jechałem 25 minut, oczywiście warunki pogodowe też.
No są jakie są, oczywiście.
Są jakie są. Normalnie tą trasę pokonuję w około 12 minut, to jest dwa razy dłużej jechałem, ale ilość pojazdów na ulicach w godzinach szczytu jest ogromna, tak samo jak ilość pojazdów szukających miejsca parkingowego na osiedlu, kiedy ludzie wracają. No wszyscy kończymy pracę mniej więcej między godzinami 15-17, większość z nas może nie wszyscy. Nie wszyscy. I ciężko jest naprawdę znaleźć te miejsce parkingowe. Najdziwniejsze jest po prostu to, że ludzie, którzy samochodów nie mają, nie rozumieją potrzeb tych, którzy te samochody mają. I często
pan nie chcą rozumieć,
nie
bo,
chcą
to,
rozumieć,
bo to jest taka naturalna sprawa. Kupiłeś sobie samochód, to się chłopie teraz martw, tak? Albo kupiłeś sobie samochód, to koniecznie kup sobie garaż. To, że nie ma ich we wszystkich lokalizacjach w mieście, to jest zupełnie inna kwestia, tak? Można przyjąć, że część budynków budowanych, no teraz nowoczesnych, tak, ma gdzieś tam jakieś podziemne hale garażowe, ale nigdy nie jest tak, że one zaspokoją potrzeby wszystkich. Poza tym nie każdego stać na to, żeby kupić sobie za kilkadziesiąt tysięcy miejsce parkingowe.
Niestety, no, wszystkie miasta, które się rozrastają, zawsze ten proces wygląda właśnie tak, jak właśnie wcześniej powiedziałem, że jest to pewne przekształcanie terenu. Niestety niekiedy trzeba wyrównać, niekiedy trzeba wyciąć pewne drzewa, które uniemożliwiają tę inwestycję. Natomiast, no, myślę, że też jest prowadzona jakaś gospodarka zasadzeń i tam zawsze wycięte drzewo gdzieś pojawi się w innym miejscu. Oczywiście jest to długoletni proces, kiedy te nowe drzewo wyrośnie, ale no nie oszukujmy się, dzisiaj, żeby budować parkingi na istniejących już osiedlach, to bardzo ciężko znaleźć
oczywiście
takie miejsce, żeby nie wyciąć żadnego drzewa, żeby nie ingerować w te otoczenie zielone.
A cierpi pan z tego tytułu, że nie ma postoju na bohaterów Westerplatte?
Nie cierpię z tego powodu, że nie ma postoju na bohaterów Westerplatte.
Bo podniosła się wrzawa. Ja rozumiem interes taksówkarzy, którzy stali w tym miejscu od lat. Najczęściej trzeba przyznać, że nie byli to taksówkarze korporacyjni, bo ci mają trochę inny rytm pracy, przede wszystkim ci, którzy są niezrzeszeni. No ale rzeczywiście od lat ten postój taksówek był wpisany w pejzaż Zielonej Góry i właściwie każdy wiedział, że między Topazem a Empikiem byłem, można wsiąść do taksówki, jeśli ona akurat tam jest, bo to tak. też nie jest pewne, że zawsze stało. I teraz są tacy, którzy mówią, że to jest ewidentny skandal, że nie ma tam takich...
Znaczy, no oczywiście uważam to, nie słyszałem żadnej opinii moich znajomych, którzy by narzekali na ten temat, ale oczywiście, ponieważ sam tutaj interesuję się polityką, słyszałem komentarze płynące z ust innych polityków. Myślę, że jest to po prostu element wykorzystany politycznie, tak, żeby po raz kolejny uderzyć w magistrat, w pana prezydenta. Ja się cieszę, że w ogóle doszło do remontu ulicy Westerplatte, bo była jedna, nawierzchnia tej ulicy była jedną z gorszych już w Zielonej Górze. Dzisiaj się przejeżdża elegancko, jest to wszystko ładnie, równe, zrobione. Natomiast, no nie oszukujmy się, zawsze postęp cywilizacyjny jest taki szybki, że powoduje też pewne zmiany. To, że tego postoju tam nie ma, to nic wielkiego się nie
inna
stało.
Inna sprawa jest taka, że ja mam wrażenie, nie, może się mylę i się przesłyszałem, chociaż nie wydaje mi się, bo raczej zapamiętuję tego typu rzeczy, że to była wypowiedź tuż po oddaniu Westerplatte z początkiem roku urzędników Urzędu Miasta, którzy mówią, że w odpowiednim czasie podadzą dokładny plan tego, co ma się pojawić w tym miejscu. To miejsce nie pozostanie sobie od takie, jakie jest w tej chwili, tylko ono ma się zmienić dość mocno i dość radykalnie, tak żeby wyjść naprzeciw mieszkańcom. To może ta krytyka w tej chwili jest bezzasadna, może nawet ci, którzy mówią w tej chwili szkoda postoju, jeżeli to miejsce zostanie jakoś zagospodarowane, jest na to jakiś pomysł, powiedzą za jakiś czas, a może to i dobrze.
Znaczy, jeżeli ktoś zajmuje się profesjonalnie, że się tak wyrażę, krytykowaniem, to można krytykować wszystko, tak? Na temat bohaterów Westerplatte usłyszeliśmy już dosłownie wszystko, bo i były oskarżenia, że inwestycja się wydłuża i były też oskarżenia o te...
Wydłużyła się tam o dzień czy dwa.
Tak. Wiele zastrzeżeń. Dzisiaj słyszę o pewnych niedoróbkach, o tych miejscach postojowych taksówek. Naprawdę, szczerze mówiąc, ja się cieszę, bo uważam osobiście, jeżdżąc po Polsce, że Zielona Góra ma bardzo dobrą infrastrukturę drogową i te prace drogowe są cały czas tutaj wykonywane. Naprawdę.
No i to widać.
Tak, proszę pojechać do innych miast wojewódzkich nawet w Polsce, które są może niekiedy większe, mówię o same centrum, tak? I przejechać się niektórymi drogami w takich miastach. Tam naprawdę jest dziurawisko. U nas mamy bardzo dobrą nawierzchnię dróg i tylko się cieszyć, że pojawiają się kolejne pieniądze, kolejne inwestycje usprawniające tą infrastrukturę. Oczywiście, jeżeli trwa remont danej drogi, która jest drogą główną, no bo bohaterów Westerplatte jest jakby jednym z takich głównych ciągów komunikacyjnych, jest to pewne
problemy,
utrudnienie, ale... No, nie da się zrealizować takiej inwestycji w 1-2 dni, żeby wszyscy byli zadowoleni. Natomiast ja patrzę na to z perspektywy osoby, która mieszkała naprawdę w innym mieście, bo mieszkałem w Szczecinie, później mieszkałem długo za granicą. Uważam, że Zielona Góra naprawdę jest miastem, które się rozwija. I rozwija się gospodarczo, kolejne inwestycje na strefie w Kisielinie powstają, kolejne miejsca pracy, rozwija się także infrastrukturalnie. I to, że dzisiaj znajdują się pieniądze i są koncepcje na budowę kolejnych parkingów, to powinniśmy się z tego cieszyć, a nie to blokować.
Bo, do końca miesiąca miasto ma przedstawić koncepcję dotyczącą parkingu wielopoziomowego gdzieś w ścisłych okolicach centrum. No zobaczymy, jaka to będzie lokalizacja przedstawiona.
Zobaczymy.
Możliwości pewnie jest kilka, chociaż mam wrażenie, że jaka by ona nie była, to i tak znajdą się tacy, którzy
powiedzą,
że za daleko, że źle, że za wąsko,
że
za nisko, że za drogo. Oczywiście, tak. Ale chyba do tego będziemy musieli się w tym roku absolutnie przyzwyczaić. Taki, a nie inny mamy.
Myślę, że tak.
I do listopada tak będzie.
Myślę, że tak. Rekordowy budżet, wiele inwestycji przed nami i na pewno te głosy krytyki niestety będą się pojawiać. Jest takie powiedzenie, ten się nie myli, co nic nie robi, a tutaj się naprawdę dużo robi i dlatego też czasem może coś można by było zrobić lepiej. Na samym początku zapytał mnie pan, czy coś bym na gorąco poprawił w tym WOŚP-ie. Dzisiaj tego nie widzę, ale w swoim samym kontakcie, ja byłem odpowiedzialny za te imprezy okolicznościowe, pewne rzeczy na pewno usprawnię. Choćby na przykład komunikację, pewne inne formy chciałbym tam wprowadzić. Natomiast nigdy nie jest tak, że nie można czegoś zrobić lepiej, no ale chodzi. Ja się cieszę, że magistrat naprawdę tutaj te inwestycje prowadzi i my jako Zielonogórzanie możemy to czuć każdego dnia właśnie dzięki, między innymi dzięki tej jeszcze lepszej infrastrukturze drogowej i jeszcze lepszym udogodnieniom dla zwykłych mieszkańców.
A na przestrzeni najbliższych miesięcy będziemy widzieli efekty kolejnych inwestycji, a ich rzeczywiście będzie naprawdę sporo, więc podejrzewam, że pod koniec wiosny, wczesnym latem wiele osób zdziwi się, jak będą wyglądały niektóre miejsca, ale wiele też będzie niezadowolonych i nie ma w tym nic dziwnego. Arkadiusz Dąbrowski, szef miejskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.